Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. ...24 maja wita Państwa ksiądz Seweryn Wąsik. Dzisiejszy program poświęcimy w całości trzeciej symfonii Pieśni Żałosnych.
Henryk Mikołaj Górecki, kompozytor poszukujący sakrum.
Fenomen Henryka Góreckiego, który pojawił się w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych i później w innych częściach świata, jest niespodziewanym wydarzeniem. Polski twórca stał się najpopularniejszym kompozytorem muzyki poważnej końca XX wieku. Jak do tego doszło, że melodie trzeciej symfonii zafascynowały słuchaczy dopiero wiele lat po ich napisaniu, opowiemy w dzisiejszym odcinku audycji o kompozytorze poszukującym sakrum.
Sukces kompozycji Henryka Góreckiego przeszedł najśmielsze oczekiwania. Przypomnijmy, że genialne dzieło było już lekko zakurzone i od jego premiery upłynęło ponad 16 lat. O niektórych czynnikach, które wypromowały trzecią symfonię, wspomnieliśmy już w poprzednim odcinku. Dziś czas na postawienie przełomowego kroku i dokończenie opowieści o losach pieśni żałosnych. W końcu bowiem doczekują się one światowego sukcesu, mimo że są muzyką religijną, a zarazem bardzo polską. Ksiądz Robert Tyrała, ekspert muzyki sakralnej z Akademii Muzycznej w Krakowie, analizując fenomen Henryka Góreckiego, podkreśla, że z jednej strony słuchacze dali się przeniknąć melodiom żałosnym, a z drugiej ich kompozytorowi zależało na ukazaniu ukrytej istoty polskości.
Jest to taka muzyka, która przenika i jest to taka muzyka, która właśnie chyba przez to znalazła, nikt myślę, że aż od tej strony nie patrzył, że właściwie to jest smutna muzyka, ale że może przez to właśnie bardziej dotarła do słuchaczy. Na zachodzie Europy wszystko oczywiście, czy w świecie musi być taki powiedzmy keep smiling, a on mówił, że także poprzez tą muzykę może pokazać istotę, która była ukryta w polskości. To było strasznie ważne dla niego. I wydaje się, że ta nić jest dosyć ważna, że ona jest smutna, no to trochę tak jak z muzyką góralską. Ona jest smutna albo jest radosna, nie ma dur, mol. Jest to muzyka może bardziej przenikająca, może właśnie dlatego. I może właśnie dlatego ta muzyka znalazła taki posłuch.
Przełom w powolnym zainteresowaniu trzecią symfonią następuje między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi w latach 90. Dużą rolę odegrały tu trzy nagrania płytowe, koncerty oraz nieliczne stacje radiowe, które od czasu do czasu puszczały w eter te oryginalne brzmienia. W Polsce zdążył już upaść komunizm. Bezsprzeczne znaczenie dla Henryka Góreckiego miał kontrakt z brytyjskim potentatem muzyki klasycznej Buzey & Hawke z Londynu. Firma ta dysponuje prawami autorskimi do ponad 110 tysięcy kompozycji i jest z pewnością największym wydawcą tego typu muzyki na świecie.
Brytyjczycy zaangażowali się już w połowie lat 80. w promocję polskich twórców. Objęli prawa do kompozycji Henryka Góreckiego na zachodzie. Natychmiast rozpoczęli też działania marketingowe i promocyjne, by świat muzyczny mógł poznać tego ciekawego ich zdaniem twórcę z byłego kraju socjalistycznego. Na jeden z londyńskich koncertów w 1989 roku przyszedł Robert Hurwitz, szef wytwórni płytowej Elektra Nonne Sucht.
Wytwórnia fonograficzna przez ponad 2 lata zastanawiała się, co począć z trzecią symfonią pieśni żałosnych. Rynkową niszę muzyki poważnej wypełniały już 3 poprzednie nagrania tej kompozycji. Profesjonalne nagranie 4. wersji symfonii wiązało się z olbrzymimi kosztami. Anglicy i Amerykanie zdawali sobie jednak sprawę, że mają w ręku zakurzony klejnot, muzykę o najwyższej jakości, przed którą stoi sukces. Ksiądz Robert Tyrała podkreśla, że symfonia przebiła się na rynku dzięki swej jakości i geniuszowi Henryka Góreckiego.
Ja nie wiem, czy on się spodziewał tego. Nigdy nie było okazji, żeby zadać mu to pytanie wprost. Zresztą jestem przekonany, że on by wprost nie odpowiedział. Ale właśnie to było przedziwna rzecz, że ta płyta zdobyła sobie takie uznanie i to właśnie u ludzi, którzy na co dzień nie słuchają muzyki poważnej czy muzyki wprost gdzieś tam zahaczającej religijnej. Chociaż oczywiście jest to symfonia. To zainteresowanie wynikało z jakości tej muzyki, wydaje się. Że po prostu ci, którzy zatrzymali się na moment, słuchając tej muzyki, doszli do wniosku, ojej, to jest coś ważnego, to jest jakiś krzyk. Rzeczywiście coś ten ktoś ma do powiedzenia, który taką muzykę napisał.
Nowe nagranie kompozycji Henryka Góreckiego wstrzymywały początkowo koszty i finansowanie. Wreszcie firma promująca dorobek polskiego kompozytora na Zachodzie zdecydowała się na kompletnie nowe nagranie na płycie kompaktowej. Trzecia symfonia miała zabrzmieć świeżo i w wykonaniu jednej z najlepszych orkiestr symfonicznych świata. Odpowiedzialnym za marketing w Buzeju zależało, by ponowić zainteresowanie pieśniami żałosnymi z Polski i by po raz pierwszy wykonały to światowe sławy muzyki klasycznej.
Symfonia Henryka Mikołaja Góreckiego jest długim, prawie godzinnym utworem. Przygotowanie do jej wykonania światowej sławy orkiestry w jakości studyjnej było przede wszystkim sporym wydatkiem finansowym. Biznes fonograficzny jest bowiem jak ruletka. Robert Churowicz wiedział doskonale, że dobrą płytę muzyki współczesnej kupi na Zachodzie nie więcej niż 5000 melomanów. Stąd zdecydowano się na kilkuletnie badania rynku, aby sprawdzić, ilu chciałoby jeszcze kupić nową płytę z trzecią symfonią. Ceny w Londynie czy w Nowym Jorku, jeśli chodzi o najlepsze orkiestry, były wręcz zaporowe. Filharmonicy żądali dużo więcej niż 100 tysięcy dolarów za jedno nagranie i cały czas jednak istniał problem, czy warto inwestować takie sumy w pieśni żałosne z Polski.
Gdy w Londynie trwały pogłębione analizy rynku muzycznego, genialne dzieło było coraz częściej słuchane i to na różnych kontynentach. Zagrane i śpiewane było już w Bonn, Rzymie, Sydney, Adelaide oraz w wielu miastach Stanów Zjednoczonych. Ten stopniowy zachwyt, jaki budziło wykonanie nieznanego utworu, miał też swoje znaczenie przy ostatecznym kontrakcie na nowe nagranie. Elektra Nonezucht wreszcie się na nie zdecydowała.
Firma fonograficzna obliczyła, że aby zwróciły się koszty nagrania nowej wersji trzeciej symfonii, musi ją kupić na świecie 15 tysięcy klientów. Partię solową powierzono Dawn Upshaw, 32-letniej Amerykance, będącej u początku kariery muzycznej. Wschodząca gwiazda była już związana z firmą fonograficzną Elektra, dlatego dla wytwórni było rzeczą naturalną zaangażować osobę związaną z nią kontraktem.
Thank you. Sopranistka przyznała później, że nikt z zaangażowanych w projekt o kryptonimie Górecki nie wierzył, że nowa płyta sprzeda się więcej niż 10 tysiącach egzemplarzy. Innymi słowy, firmie fonograficznej, jak i właścicielowi praw do kompozycji Buzej & Hoax zależało bardziej na promocji dzieła Henryka Góreckiego niż na spodziewanym zarobku.
Amerykański wydawca liczył się nawet ze stratą zainwestowanych pieniędzy. O sensie całego przedsięwzięcia był natomiast głęboko przekonany szef Elektra Nonezucht Robert Hurwitz. Już od kilku lat był on entuzjastycznym fanem i miłośnikiem twórczości polskiego kompozytora. To ostatecznie on zadecydował o realizacji nowego nagrania. Jak się później okazało, trud przygotowań zwrócił się stukrotnie.
Po zaangażowaniu sopranistki, która musiała nauczyć się śpiewać po polsku, pewnym problemem okazało się znalezienie amerykańskiej orkiestry. W grę wchodziły dwie kwestie, jedna logistyczna, a druga artystyczna. Wydawcy zależało na symfonikach o ugruntowanej renomie i pewnym prestiżu w muzycznym środowisku. Po drugie, dobrze by było, gdyby orkiestra znała już utwór polskiego kompozytora. Trzecią sprawą było zaangażowanie samego kompozytora, by objął patronat nad wykonaniem trzeciej symfonii.
Henrykowi Góreckiemu nie zależało na podróżach za ocean, by śledzić przygotowania. Ze względów logistycznych Elektra Nonezucht zdecydowała się na nagranie dzieła w Europie, bo tu miał bliżej sam Henryk Górecki.
Robert Hurwitz powierzył nagranie symfonii londyńskiej orkiestrze, którą 3 lata wcześniej słyszał na koncercie w Wielkiej Brytanii. Pieśni żałosne zdecydowano się zarejestrować w Europie. Do Londynu było bliżej polskiemu kompozytorowi z Katowic. Także London Sinfonietta miała już za sobą premierowe wykonanie trzeciej symfonii. Wpływ na decyzję o nagraniu europejskim miał też skok wynagrodzeń muzyków amerykańskich oraz wysoki koszt wytwórni fonograficznych za Atlantykiem.
Orkiestrą miał dyrygować David Zeman. To do jego obowiązków należało dobranie sopranu odpowiedniego do trzeciej symfonii i jej sakralnego oraz kontemplacyjnego charakteru. Dyrygentowi przedstawiono katalog artystów związanych z wytwórnią Elektra Nonezucht. Jedną ze śpiewaczek była Dawn Upshaw. Wydawcy zależało, by nazwisko solistki wpłynęło na sprzedaż przygotowywanej płyty. Dyrygent znał już sopranistkę, ponieważ wcześniej otrzymali razem nagrodę Grammy. Dawn Upshaw nie znała jednak dzieła Henryka Mikołaja Góreckiego, a nawet nigdy o nim nie słyszała. Wcześniej nie wykonywała też utworów po polsku. Obawiała się, że nie podoła wykonaniu dramatycznych i przejmujących brzmieniem pieśni pochodzących z polskiego folkloru. Sopranistka miała również wątpliwości, czy jej głos jest wystarczająco dramatyczny i do tego odpowiedni.
David Zeman pewnego razu puścił więc nagranie z trzeciej symfonii, by Dawn Upshaw poznała ten utwór. Chciał tym pomóc jej w decyzji podpisania kontraktu na nowe nagranie pieśni żałosnych. Jak później wspominała śpiewaczka, z płyty rozległ się głos polskiej sopranistki Stefanii Wojtowicz. Był to mocny i niezwykle dramatyczny sopran, doskonale pasujący do wymowy tej kompozycji. Henryk Górecki, pisząc symfonię, chciał, by jego utwór wykonywała Teresa Żelizgara. To z myślą o niej pisana była partytura symfonii. Dawn Upshaw obawiała się, że jej delikatniejszy i słabszy sopran nie podoła trzeciej symfonii. Porównując się z nagraniem Polki, wydawało się jej, że to nie dla niej kompozycja i początkowo zrezygnowała. Dopiero z czasem uświadomiła sobie, że stać ją na własne wykonanie tej kompozycji i że nie musi porównywać się z poprzednimi śpiewaczkami pieśni żałosnych.
Zdaniem artysty muzyka Joanny Wnuk-Nazarowej, Amerykanka całkiem dobrze poradziła sobie ze śpiewaniem w języku polskim.
Postanowił Buzej, wydawnictwo sławne londyńskie, zrobić wielką promocję tej trzeciej symfonii. Zainwestowali w to. Dawn Upshaw śpiewała, nauczyła się po polsku, nawet całkiem nieźle wymawiała. Zeman dyrygował. Włożono wiele środków w to, żeby tę płytę rozpropagować. Nagłośniono to w BBC i tak dalej, i tak dalej.
Wysłuchali Państwo 14 odcinka audycji księdza Seweryna Wąsika i Barbary Marczewskiej pod tytułem Henryk Mikołaj Górecki, kompozytor poszukujący sakrum. Na kolejny odcinek, w którym opowiemy o sukcesie i oddziaływaniu trzeciej symfonii na słuchaczy, zapraszamy w następny wtorek. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.